Jak powstawały listy katyńskie? Skąd władze NKWD dysponowały listą przedstawicieli bardzo wielu zawodów, bo w końcu nie tylko oficerów Wojska Polskiego, policji czy innych formacji militarnych. Wreszcie jak udało się odtworzyć listy obozowe, listy polskich jeńców i dlaczego jest trudniej w przypadku chociażby katyńskiej listy białoruskiej? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w programie Historia toczy się dziś, a gościem programu jest pan doktor habilitowany Witold Wasilewski z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, w jednej z publikacji pan napisał, że kluczowe dla tej sytuacji, dlaczego ktoś znalazł się na liście NKWD, była nie tyle przynależność na przykład do formacji wojskowych, uzyskania jakiegoś stopnia wojskowego, ale na przykład przynależność do organizacji społecznych, do towarzystw kresowych, do różnego rodzaju takich formacji jak na przykład związki strzeleckie, tak? Tak można powiedzieć, że te organizacje, czy partii politycznych, że te dokumenty okazywały się kluczowe, czy to jedno i drugie miało znaczenie?
To znaczy w wypadku ofiar jenieckich, a więc tych z obozów w Kozielsku, Starobielsku, to są głównie wojskowi, to oczywiście przynależność do formacji wojskowej była tu absolutnie kluczowa do Wojska Polskiego. W wypadku obozów w Ostaszkowie to są jeńcy z formacji mundurowych, no przede wszystkim Policja Państwowa, tak, ale wiemy też, że Korpus Ochrony Pogranicza rozrzucony po wszystkich obozach. Wiemy, że Straż Więzienna, jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to druga formacja po Policji Państwowej, także Straż Graniczna. Także tu ta przynależność do formacji mundurowych była kluczowa. Natomiast rzeczywiście w wypadku tych list więźniów, tak, czyli tych osób, które były przetrzymywane w więzieniach tak zwanej zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, przede wszystkim możemy mówić o liście tak zwanej ukraińskiej, tak, no bo ją po prostu znamy, tak, ale wiemy, że to dosyć analogiczny był przekrój. Podobny był przekrój tych więźniów na tak zwanej Białorusi Zachodniej. No to były po prostu wschodnie ziemie Rzeczypospolitej anektowane przez Związek Sowiecki, tak, no po agresji z września 1939 roku. I wiemy, że na tych listach bardzo dużą grupą były osoby cywilne. I tu oczywiście te kryteria nosiło rzeczy inne niż przynależność do formacji mundurowych. No miały bardzo dużą rolę, choć tam też znajdujemy na liście ukraińskiej, bo ja już w tym momencie mamy o niej no, wiedzę bardzo dużo, tak, porównywalną do tych trzech list jenieckich. No to tam też byli policjanci, tam byli też wojskowi. Trzeba pamiętać, że wśród wojskowych, tak, dużą grupę stanowili oczywiście oficerowie zawodowi, dużą grupę bardzo oficerowie rezerwy, ale jest charakterystyczne, że też była no, mniejsza znacznie, ale grupa oficerów w stanie spoczynku, tak, oni też zostali. No, w niektórych wypadkach można przyjąć, że oni się przyłączyli do sił zbrojnych w 1939 roku i jako tacy znaleźli się w obozach jenieckich, ale generalnie tutaj, jeśli chodzi o tą grupę oficerów Wojska Polskiego, no to tutaj na przykład fakt, czy ktoś był oficerem zawodowym, oficerem rezerwy, czy nawet, prawda, w stanie spoczynku, to nie miał wielkiego znaczenia dla NKWD. Oczywiście oficerowie rezerwy, bardzo liczni, no zarówno w Kozielsku, jak i w Starobielsku, tak się czasem spekuluje o tworzeniu jednego z obozów z myślą bardziej dla zawodowych, drugiego dla rezerwy, ale to tak tam byli i tu byli oficerowie zawodowi, i tu byli oficerowie rezerwy. No to trzeba powiedzieć, że NKWD nie kładło bardzo dużego nacisku na, jeśli chodzi na przykład o zestawienia statystyczne, na to, czy to są oficerowie zawodowi, czy rezerwy, czy stanie spoczynku. Jest takie jedno zestawienie, znacznie więcej jest innych, gdzie się dzieli na stopnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście w trakcie tych przesłuchań prowadzonych po prostu w obozach, ale przecież wiemy, że to również miało miejsce w więzieniach. Oczywiście zbierano też informacje na temat działań poszczególnych osób, na temat ich aktywności w okresie przedwojennym, również niezwiązanej z tej przynależnością do tych formacji wojskowych. Ale nie powiedziałbym, generalnie na pewno nie można powiedzieć, że niedecydująca była do formacji takich, no krótko mówiąc, do wojska przynależności, do Policji Państwowej. Nie, wręcz przeciwnie. Ja bym powiedział, że ona miała bardzo duże znaczenie. Natomiast oczywiście wśród tych z list więziennych, no, gdzie jednak większość to byli cywile, to musimy oczywiście tam no, znajdywać i znajdujemy bez problemu te inne powody. Tak? No, w dużej mierze nam to wyjaśnia ta zbrodnicza decyzja Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku, prawda, która powstaje no, w oparciu o tą notatkę Ławrentija Berii z propozycją, która zostaje zatwierdzona przez Biuro Polityczne i ta jej zasadnicza część już zostaje wpisana do protokołu. Wyciąg z tego protokołu dostaje, jak wiemy, Beria, no to jest podstawa wykonania decyzji, ale tamta zbiorowość, prawda, zarówno znajdująca się w obozach, jak i ta, która ma być i w więzieniach, jak i ta, która ma być zabita, zostaje opisana, tak, zarówno liczebnie jest wskazana, jak i jest jej charakterystyka, tak, oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, prawda, i tak dalej, te cywilne grupy, prawda, obszarnicy, przemysłowcy, urzędnicy, także współpracownicy wywiadu, żandarmi, członkowie kontrrewolucyjnych organizacji i szpiegowskich, tak, no to oczywiście chodziło pod tymi kontrrewolucyjnymi organizacjami, to również te tutaj wspomniane, tak to władza sowiecka rozumiała takie organizacje właśnie, o których tu padało.
W jaki sposób te listy w ogóle powstają, nim następuje ten rozkaz Ławrentija Berii z 5 marca 1940 roku? No bo te listy w jakiś sposób musiały być formułowane. Ławrentij Beria już się posługuje konkretnymi liczbami, czyli ma to wszystko nawet pewnie już podliczone i wskazuje, że obozy jenieckie to jest taka grupa, te więzienia to jest taka, wszyscy mają być przeznaczeni do rozstrzelania. Czy... No bo też potem możemy to kategoryzować na te poszczególne grupy, formacje wojskowe, partie polityczne, stowarzyszenia, przedstawicieli zawodów. Ale jak te listy powstają?
W wypadku obozów jenieckich, a więc obozów w Kozielsku, Starobielsku i tego obozu, no powiedzmy, policyjnego, tak, w Ostaszkowie, gdzie głównie są te formacje niewojskowe, mundurowe, no to oczywiście w ogóle podstawą, można powiedzieć, znalezienia się na liście śmierci było oczywiście znalezienie się w tym obozie. O tym trzeba pamiętać. Tej selekcji, jak wiemy, dokonywano już w 1939 roku, prawda, większość tam trafia w listopadzie 1939 roku, to są przepływy też pewne między obozami, uzupełnianie tych można powiedzieć, no, składów osobowych jenieckich. I to jest tak, że oczywiście w tym samym stworzeniu tych obozów, bo wiemy, że najpierw są te obozy czasem nazywane przejściowymi, rozdzielczymi i później są kierowane osoby do tych właśnie poszczególnych obozów i sam fakt, że stworzono te obozy jak w Kozielsku i Starobielsku, a w każdym razie tak ukształtowano ten skład jeńców, który tam był, bo te pierwsze rozkazy tam sowieckie troszkę inny zakładały ten układ obozów, ale to szybko, można powiedzieć, ukształtowano, zweryfikowano i do tych obozów trafiają przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego. Starobielsk, Kozielsk, tak? Też pewna grupa wojskowych o niższych stopniach, szczególnie chorążych, podchorążych. Natomiast no i to są przede wszystkim właśnie... te osoby. Tam wiemy, że są niewielkie grupy też innych, niewojskowych, tak? Ale generalnie to są wojskowi, przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego, więc to już te kryterium wyróżnienia jest wstępne, tak? Natomiast i zarówno rezerwy, jak i zawodowi. Natomiast do obozu w Ostaszkowie, no właśnie, trafiają funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Więziennej, Straży Granicznej, funkcjonariusze, czyli wszystkich stopni tam. To trzeba powiedzieć, że to były generalnie formacje zawodowe, tak? Jeśli chodzi o formułę działania i tu już nie tylko oficerowie, ale ogół funkcjonariuszy tam trafia. Trzeba pamiętać, że wiele osób o stopniach niższych niż wojskowych, o stopniach niższych niż oficerskie, no zostało skierowane do takich jenieckich obozów pracy. Tak by to trzeba określić. To formuły oczywiście miało się nijak do formuł konwencji, których tam, no, nie będziemy tu rozważać, tam Związek Sowiecki się do nich nie stosował, ale to był przede wszystkim obóz Rówieńsko-Lwowski, w gruncie rzeczy rozrzucony zespół takich podobozów, głównie do prac budowlanych. Tam trafia bardzo duża liczba strzelców, no tak wtedy to właściwie szeregowcy to byli strzelcy, tak pod oficerów, ale także do różnych obozów, choćby już bardziej w głębi Związku Sowieckiego, chociaż tu generalnie europejskiej części, prawda, Krzywy Róg i tak dalej, też w kopalniach. Z tych, których w ogóle są w stanie tutaj we wrześniu, no w drugiej połowie września 1939 roku, początku października, jakby te władze sowieckie ogarnąć, można powiedzieć, bo wiemy, że pewną część, ale niższych stopni właśnie wojskowych zostaje zwolniona, bo tu właściwie nie byli w stanie nawet nad taką, z taką grupą zorganizować, zapanować Sowieci, tak? Wiem, że zarząd do spraw jeńców wojennych powstaje dopiero, no właśnie w związku z atakiem na Polskę. Później już jak jest wojna fińska, są znacznie lepiej do tego logistycznie przygotowani. Ale od razu jest wyróżnienie tych oficerów Wojska Polskiego, jest tych funkcjonariuszy. Czyli oni są specjalnie traktowani. Oczywiście oni podlegają później no, tym przeróżnym zabiegom no, NKWD w samych obozach. Wiadomo, że jest tam, prawda, szukanie jakiejś grupy osób, która byłaby skłonna do współpracy z władzami sowieckimi w realizacji ich celów. Na początku to głównie zresztą celów takich jak choćby działania wywiadowcze. No jak wiemy, to absolutny ogół nie jest skłonny do żadnych form współpracy ze Związkiem Sowieckim. No i później ta zapada decyzja. To trochę byłby osobny temat, zastanawiając się nad, prawda, przyczyną decyzji. Generalnie ta przyczyna oczywiście było uderzenie w państwo polskie, czyli w tą grupę, która była państwotwórcza, a która równocześnie po prostu strzegła tego państwa w takim najbardziej oczywisty sposób, czyli walczyła o państwo w mundurze. Ale... I uwaga, i to jest po prostu... I później ogół tych osób ze Starobielska, Kozielska, z Ostaszkowa znajduje się po prostu na tych listach no, zatwierdzanych w Moskwie, prawda, lepsze jest sporządzanych w oparciu o dokumentację obozową. I tu raczej jest pytanie, prawda, jakie były te przyczyny wyłączenia tej niedużej grupy. Bo reszta znalazła się, bo miała zginąć, bo to był mord masowy. Było o cechach ludobójstwa, tak, czyli grupę, prawda, nie ze względu na indywidualne tak naprawdę decyzje, a ze względu właśnie na przynależność do tej, no, do określonej grupy, tak. Grupy narodowej, ale i grupy, prawda, społeczno-politycznej. To jest takie rozróżnienie w wypadku sowieckim. Pamiętajmy, że nie ma większego sensu. Dla Sowietów to byli Białopolacy, tak? Takich używano. To było te kryterium, można się mówić, czy narodowe, czy społeczne. One oczywiście się mieszały, te kryteria. Ale w wypadku więźniów, tu rzeczywiście już jest pytanie bardziej w gruncie rzeczy złożone. A jaka była selekcja w wypadku więźniów? No wiemy, że w decyzji Biura Politycznego z 5 marca mowa jest o zamordowaniu 11 tysięcy więźniów, ale te późniejsze te dokumenty operacyjne NKWD, którymi dysponujemy, a także, no, krótko mówiąc, notatka szefa KGB Aleksandra Szelepina, ona tu jest kluczowa z 1959 roku dla Chruszczowa, ona wskazuje na tą liczbę no, około 7300, tam 7305, ale to należy, powiedzmy, jako taką liczbę potwierdzoną stwierdzić. To i z tak zwanej ukraińskiej listy, tu znamy też te inne dokumenty, które osobowo nam pozwalają odtworzyć, już te dokumenty NKWD, krótko mówiąc, 40 roku, czyli krótko mówiąc listę dokumentów tych zamordowanych, dokumentacji, prawda, zamordowanych, gdzie był wykaz, prawda, nazwiska, no tym nazwiskom odpowiadały, krótko mówiąc, te ich teczki więzienne i tą listę skierowano do Moskwy. To jest trochę podobnie jak lista Starobielska, zbudowana jest to, krótko mówiąc, lista dokumentów ekspediowanych po rozładowaniu, czy to obozu w Starobielsku, czy to tych więźnień, tak? Czyli lista, prawda, tej dokumentacji personalnej tych zamordowanych w tych operacjach. W wypadku białoruskiej listy nie mamy, ale powiedzmy, że te 7, około 300 uznajemy za liczbę potwierdzoną, niemniej tu zostaje pewna tajemnica. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że już w tym momencie, prawda, tam pada wcześniej liczba ponad 18 tysięcy znajdujących się w więzieniach. na ten moment. Tam wiemy, że to można by stwierdzić, że większa była liczba, ale to w ogóle mówimy wszystkim o więzieniach. Nie mówimy też już o więzieniach w głębi Związku Sowieckiego, bo tu się odnosił w notatce Beria w ogóle do więzień i w tej propozycji do tych więzień no, na anektowanych ziemiach Polski. To już wtedy przebywali też Polacy w głębi Związku Sowieckiego, tak? I to jest ta grupa, no tu pada te 11 tysięcy, z czego tam pada, że ponad 10 tysięcy to są Polacy, to się bardzo zbliża tam, tak? To jest, znaczy pada w decyzji Biura Politycznego z 5 marca 11 tysięcy, a wcześniej ta wyróżniona liczba z tej większej liczby, to jest bardzo zbliżona do 11 tysięcy, tak, którą Beria mówi, no i te 11 tysięcy jest w tej decyzji, mamy potwierdzoną mniejszą liczbę. Niemniej tak czy tak, prawda, nie jest to cała zbiorowość, która przebywa w tym momencie w tych więzieniach, tak? No, i teraz pytanie, dlaczego jedni się znaleźli, a dlaczego drudzy? To już jest bardzo bardziej złożone pytanie. Tu niewątpliwie selekcjonowano między innymi ze względu na tą wcześniejszą aktywność, na te no, zasługi dla państwa polskiego, to się da stwierdzić. I to również wcześniejsze, co charakterystyczne, czyli nie tylko można powiedzieć ten stan, można powiedzieć aktywności zawodowej, politycznej, społecznej na rok 39, ale również można stwierdzić, że te wcześniejsze zasługi dla państwa polskiego, związek z państwem polskim, służbę państwu polskiemu, to były te kryteria, które niewątpliwie decydowały, że te osoby znalazły się na tych listach więziennych i zostały zamordowane.
Właśnie pan mówił o tym związku z państwem polskim, o tym czynniku państwotwórczym, jeżeli chodzi o te listy więzienne, no bo jak dzisiaj patrzymy, są już zresztą, pan wskazuje, też opracowania dotyczące konkretnych grup zawodowych, naukowcy, lekarze, adwokaci, nauczyciele, weterynarze, kapelani, sportowcy, przedstawiciele partii politycznych, związków, także tych strzeleckich, o których mówiłem. No, można powiedzieć, że no zresztą tak się przy okazji tej zbrodni katyńskiej mówi, że to było zamordowanie elity państwa. Czy już wtedy, w tym roku 40, NKWDziści mogli zakładać, że no, myśleć o tych realiach powojennych, że jakkolwiek dojdzie do zakończenia wojny, to oni będą chcieli mieć te tereny podporządkowane i w związku z tym jakikolwiek właśnie jacyś ludzie, którzy mogą stanowić taką iskrę zapalną jakichś protestów, jakichś no tutaj próby odbudowania niepodległego państwa polskiego będą dla nich zagrożeniem. W związku z tym najlepiej takich ludzi zlikwidować. Mogli już o tym myśleć wtedy?
Nie, to znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości, że głównym celem było w ogóle nie doprowadzenie do tego, żeby państwo polskie się nie odrodziło, bo to jest ten etap myślenia sowieckiego o przyszłości Polski, że w ogóle nie ma być państwa polskiego, tak? W pewnym cudzysłowie można mówić o przyszłości Polski. Tej przyszłości nie miało być tak naprawdę. Państwo polskie nie miało się odrodzić. Późniejsze te zmiany sytuacji politycznej, no, których tu nie będziemy omawiać, i ta kwestia, że jednak ucierano się z Anglosasami, aczkolwiek, prawda, mamy pretensje do tych, jak potraktowano Polskę, ale tu już jest kwestia tworzenia państwa zależnego. Natomiast na tym etapie po prostu zakładali, że po tym no, wspólnym porozumieniu z Niemcami, wówczas jeszcze funkcjonującym, no, państwo polskie już nigdy nie powstanie i niewątpliwie chodziło w to uderzenie właśnie w tą grupę osób, która mogła działać na rzecz odtworzenia państwa polskiego. I nie ma wątpliwości, że te osoby no, pod tym kątem, biorąc pod uwagę te upiorne kryterium, zostały dobrze dobrane, tak? Sowieckiego widzenia, bo to byli ludzie, którzy służyli rzeczywiście państwu polskiemu dla utrzymania państwa. Wojsko to jest podstawa, formacje mundurowe to jest podstawa, ci ludzie służyli i też zresztą wynikało choćby z tych wywiadów prowadzonych w obozach, że oni chcą dalej służyć państwu polskiemu, tak, a nie na przykład no, być wcielonymi do armii sowieckiej, tak? Tutaj nie było na to żadnej akceptacji. To jest to, że czasem no, mówimy, że oni byli jeńcami i zginęli jako właściwie taka już w tym momencie grupa no, osób, które no, w tym momencie jakby była bierna, tak? No bo cóż mogli zrobić jako jeńcy? Nie, oni swoimi postawami podczas między innymi tych przesłuchań wyraźnie wskazywali, że chcą Polski niepodległej, będą walczyć o Polskę niepodległą, że nie godzą się na wykorzystywanie do celów polityki sowieckiej. Oni więc dokonywali tutaj takich bardzo odważnych, etycznych, moralnych wyborów, które później do tej, no można powiedzieć, były też powodem, że zginęli. Także oni są w każdym można powiedzieć, względzie bohaterami. No po prostu to Sowieci sobie zdawali sprawę, że to są osoby, które będą dążyć do odbudowy państwa polskiego, no oczywiście, którego, prawda, trwało, był rząd w Wielkiej Brytanii, ale wiemy, że zostało tak naprawdę, całe terytorium było okupowane. I to był cel. I również ta grupa wyselekcjonowana z więzień to były osoby, które były ważne dla państwa polskiego, ale też były taką grupą, elitą, się często używa sformułowania narodu, tylko tą elitą to trzeba pamiętać, że tu nie chodziło o elitę w znaczeniu ekonomicznym, bo tam są z bardzo różnych grup osadnicy wojskowi, na przykład taka charakterystyczna grupa, możemy trochę o nich powiedzieć, bo ona nam dużo mówi tu o celach sowieckich z więźniów. Wprost wymieniona jako ta, która się z więzień na tych listach się znajduje, ma znaleźć i zabitych, tak? No to nie była tak naprawdę elita ekonomiczna, to była elita, można powiedzieć, służby państwu i elita patriotyzmu. To było takie kryterium. Oczywiście w tych całych działaniach wówczas związanych i z deportacjami, i z prześladowaniami na tych wcielonych do Związku Sowieckiego ziemiach Polski, ale również i w zbrodni katyńskiej, niewątpliwie ten cel doprowadzenia do tego, żeby te anektowane ziemie już były zawsze wcielone do Związku Sowieckiego, przyświecał władzom sowieckim, czy oczywiście w obozach jenieckich, szczególnie w obozach jenieckich, byli przedstawiciele z wszystkich obszarów Polski, także tych, które znalazły się pod okupacją niemiecką. W więzieniach zresztą też były osoby, no, które o korzeniach, powiedzmy, spod okupacji niemieckiej, tak? Ale była oczywiście nadreprezentacja z ziem wschodnich, tu, prawda, to uderzenie, towarzyszyły temu deportacje, to oczywiście miało doprowadzić do depolonizacji tych obszarów, tu nie ma, ten cel narodowy jest oczywisty i sprawić, że tu już nie będzie takich sił, prawda, społecznych, które no, będą w stanie podjąć działania na rzecz no właśnie odbudowania na tym obszarze państwa polskiego. Także doprowadzenie, że do tego te ziemie, które w oparciu o pakt, prawda, Ribbentrop-Mołotow przejął Związek Sowiecki, chciał, żeby one trwale były związane z Związkiem Sowieckim i to był jeden z celów na pewno tych działań ówczesnych, w ogóle prześladowań sowieckich, ale w tym również zbrodni katyńskiej, ale tym, można powiedzieć, no, zasadniczym celem zbrodni katyńskiej to jest niewątpliwie dążenie po prostu do tego, żeby nie powstało, już się nie odbudowało państwo polskie w ogóle jako całość, tak.
Ta zbrodnia katyńska ma wymiar ludobójstwa na narodzie polskim, to wiemy. I na tych listach ponad 98% ofiar to są Polacy, ale jednak te znajdują się też, to pan opisuje, są przykłady Żydów, Białorusinów, Ukraińców, a nawet znalazło się trzech Czechów. Skąd przedstawiciele takich narodowości na listach katyńskich?
To znaczy, tak bardzo dokładne podanie o narodowych nie jest w ogóle proste, bo to wszystkim zawsze trzeba powiedzieć jako kryterium, to byli obywatele polscy, tak? To w ogóle należy powiedzieć, że ogół był obywatelami tak? polskimi, tak? Te 98,1%, bo jest taka statystyka, prawdopodobnie do niej się pan odwołuje, na przełomie lutego-marca, ona tyczy zresztą obozów jenieckich, tam pada 98,1% Polaków, tak? I już znacznie mniejsze liczby tam, no z pamięci to 1,1% Żydów, już tam mniejsza grupa z Ukraińców, znaczy później to już jest 0,1 tak. Pojedyncze osoby. Często trzeba powiedzieć, że w tych różnych też robionych poza Polską jakichś zestawieniach to są większe ilości, tak, tych osób, no nazwijmy to z mniejszości narodowych. Ale trzeba pamiętać, że tu podstawowo kryterium to była świadomość narodowa, można powiedzieć, te nowoczesne, no te w moim istocie najważniejsze kryterium, po prostu mówienie o przynależności do narodu. I te osoby, stąd te ponad 98% w tych obozach jenieckich, to są osoby, które deklarowały po prostu narodowość polską, bo do obywatelstwa polskiego oczywiście ogół się przyznawał, były obywatelami, ale one deklarowały tą narodowość polską i to było tutaj kryterium, tak? Nie, i to również mogły być osoby z, powiedzmy, z pochodzeniem, prawda, i innego pochodzenia, które gdzieś później w jakichś listach zestawianych, no właśnie gdzieś w innych państwach, tak, znajdują się jako ofiary z tego państwa, ale to jakby świadczy, że oni po prostu, oni nie tylko byli obywatelami polskimi, no przede wszystkim służyli w Wojsku Polskim, bo to było kluczowe, ale oni też po prostu się poczuwali do narodowości polskiej, po prostu do również do pełnej identyfikacji nie tylko z państwem polskim, ale i z narodem polskim. Na listach więziennych to już jest nieco większa grupa tych osób związanych z mniejszościami. Wiemy, że na liście z tych południowo-wschodnich ziem Polski anektowanych przez Związek Sowiecki, no tak zwana lista ukraińska, no było to, była wtedy jako tak zwana Ukraina Zachodnia, prawda, określamy to często, no to tam były osoby ukraińskiej narodowości, a to były też często osoby związane z tymi ugrupowaniami ukraińskimi, które zresztą brały też udział w życiu właśnie państwowym polskim, ale oczywiście te osoby Polacy, no to jest zdecydowana większość. Natomiast te pojedyncze osoby to oczywiście mogły z bardzo różnych, tam w jednej statystyce bodajże się Bułgar pojawia, no pamiętajmy, że było trochę osadnictwa czeskiego w ogóle na tych ziemiach, no właśnie na południowo-wschodnich, tak, na Wołyniu czeskiego, więc to pojedyncza osoba. Oczywiście mamy tu kwestię z Zaolzia, pewnej grupy, tak, pewnej grupy, i tu narodowa mogła być podana, to taki Mieczysław Borak, bardzo, bardzo taki no, zasłużony historyk dla tych właśnie też badania zbrodni katyńskiej, na przykład opisywał te ofiary z Zaolzia, tak. Czasem jako czeskie określając, ale to oczywiście byli też, to jak wiemy, no, tam była ta olbrzymia w skali całego Zaolzia, była większość polska, ale to były osoby, które mogły mieć, prawda, część z nich przed wojną czechosłowackie obywatelstwo, ale i to już jest wystarczające wyjaśnienie. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że to jest przy podawaniu tych... My wiemy, że była, że w okresie funkcjonowania obozów pewną grupę w ogóle przekazano na stronę niemiecką. Wiemy, że też była w momencie właśnie kwalifikowania na listę. Były jakby takie właśnie osoby no, traktowane jako właśnie innej narodowości i to mogło się przyczynić do tego, że nie zginęło, ale to generalnie to następowało już te deklarowanie i ta w okresie wcześniejszym, tak, to, że było ktoś, był na przykład z interwencji ambasady niemieckiej, czy z interwencji poselstwa litewskiego, krótko mówiąc, był osobą wyłączoną w tym, prawda, w tym po 5 marca i nie znalazł się na listach śmierci, to nie pokrywało się, nie oznacza narodowości. Natomiast rzeczywiście te osoby, które jako Niemcy identyfikowały się w tym wcześniejszym, mogły, były. Natomiast to trzeba powiedzieć, że to jest minimalna, zupełnie znikoma ilość osób, a trzeba pamiętać, że oczywiście wśród tych wojskowych były osoby przecież z pochodzenia niemieckiego, ale one się identyfikowały z polskością. To były często osoby, które, no można powiedzieć, ich rodziny w okresie no, zaborów na przykład, tak? Ta siła przyciągania polskości była olbrzymia i te osoby mogły, bo to przecież jest okres przymierza sowiecko-niemieckiego. Tutaj zadeklarowanie się jako Niemiec dawało większe szanse przeżycia, co do tego nie ma wątpliwości. Ale te osoby nie deklarowały się, nie chciały, bo one były Polakami, czuły się Polakami i w żaden sposób nie zamierzały dokonywać, to byłoby w ich mniemaniu, krótko mówiąc, odstępstwo, podanie się. Natomiast no, w dużej mierze te właśnie, które te obozowe po prostu spisy, te statystyki narodowe, to one opierały się o nic innego jak o deklaracje samych jeńców i myślę, że te 98,1 to jakby doskonale tutaj wskazuje, tak, bo przecież no, można też mówić o kryteriach religijne, to próbowano liczebnie to oczywiście jakoś szacować, chociaż to nie ma takiego dokładnego podziału. To raczej można ekstrapolować znaną ze względu na funkcjonowanie oczywiście ordynariatu i tych innych katolickiego, tak, ale też prawda tej posługi dla tych innych wyznań, w których no, wiemy, jaka ilość, prawda, generalnie wojskowych była przed, ale akurat nie na 39, ale trochę na wcześniej, to można ekstrapolować. Oczywiście w momencie, w którym mamy już te, można powiedzieć, że te biogramy, no, postarano się otworzyć dla nie tylko listę z imienia i nazwiska, długo tak była lista ukraińska, tak, to, że było imię i nazwisko, ale nie do końca w wielu wypadkach wiedziano, kto za nim się kryje. No, oczywiście były te osoby znane, ale
czyli nie mieliśmy
inne nie.
Biogramów i to tak, jest ten problem tak, z listą, tak, na przykład ukraińską.
Ale ona teraz to już jest jakby w dużej części uzupełnione. Prawda? Natomiast w wypadku obozów jeńców, prawda, z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, to oczywiście my mamy już te odtworzone te biogramy, prawda, no bardziej skurtowo lub bardziej, no to niektórzy mają oczywiście i biografię, ale nawet te osoby, które powiedzmy są to biogramy i tam już, prawda, no też można stwierdzić, na przykład to były jakiego wyznania, krótko mówiąc, i tak dalej, tak? Natomiast no...
Jeden wątek jeszcze, panie profesorze, to jakby los konkretnej osoby. Przywołam ją, bo dlatego, że też no, wchodzi do kin film Pojedynek, który opowiada losy polskiego wybitnego pianisty Zbigniewa Sylwana Grzybowskiego. On w filmie nazywa się inaczej, bo ma nazwisko Grabowski, ponieważ to jest taki los, no pewnie nie jeden do jednego, a trochę jednak sfabularyzowany. Ale jeżeli chodzi o tę postać Zbigniewa Sylwana Grzybowskiego, to wiemy, nawet są zapisy Jerzego Waldorfa, no, bardzo znanej też osoby dla życia kulturalnego, życia muzycznego w Polsce, z zapisów z trzeciego konkursu Chopinowskiego, kiedy Waldorf zanotował: siedziałem góra 15 metrów od sceny, więc widziałem strach malujący się na fizjonomii Grzybowskiego, mocno zdenerwowany, podchodził i odchodził od instrumentu wielokrotnie, to jest cytat z jego zapisków. Potężny stres spowodował, że przypadło mu tylko wyróżnienie, ale podobno był wybitnym pianistą. Ale, co istotne, w 1939 roku on ukończył w stopniu podporucznika szkołę podchorążych w Zegrzu. No, takie pytanie, bo w takim razie, jak rozumiem, być może te losy, jednak właśnie to ukończenie tej szkoły podchorążych było fundamentalne dlatego, że dla faktu, że znalazł się w spisie Pawła Sudopłatowa, sowieckiego agenta bezpieczeństwa, który wyznaczał oficerów w tej selekcji do Kozielska i Starobielska. Pewnie ta szkoła podchorążych była kluczowa, a nie to, że był pianistą, tak zakładam.
Ja tutaj tego tak w przypadku nie...
Tak pytam o przypuszczenie, no bo tego pewnie na 100% nigdy nie ustalimy.
Nie zanalizuję, ale tu mówimy bardziej o tym, dlaczego trafił do obozu, czy dlaczego później nie znalazł się na listach...
Nie, dlaczego trafił w ogóle, tak, że znalazł się, no bo można powiedzieć, no, tak jak już powiedzieliśmy, to elita państwa dotykała różnych profesji, no to jest przypadek szczególny, no bo pianista, tak, ale zakładam, że formacja wojskowa tutaj mogła... No
tak, to oczywiście, to sam fakt... Pianistą bycia nie był powodem, chociaż oczywiście tam to były osoby również z elity kulturalnej. Tu możemy cały szereg wymienić, jak Władysław Sebyła, no, wybitny poeta, jeń Starobielska, zamordowany w Charkowie.
Też postać zapomniana.
Tak, no, na pewno niewystarczająco znana, o tak można powiedzieć. I szereg oczywiście osób było z tych kręgów, również takich właśnie artystycznych. No, można powiedzieć, że w momencie, kiedy tworzono te listy te śmierci, no, dyspozycyjne listy do dyspozycji tych zarządów NKWD, gdzie ten zdecydowana większość jeńców po prostu tak trafiła z tych obozów, z tych trzech obozów Starobielsk, Kozielsk, Ostaszków i została wymordowana, to w tym momencie no, mamy z każdego obozu tą niewielką grupę, to z reguły mówimy o 395 w danym momencie już na tych listach, kiedy już trwała, które się znalazły na tych listach, prawda, do obozów Pawliszczyk Boże, kiedy już trwało wywożenie na śmierć, tam biorąc pod uwagę wcześniejszy okres, to można, prawda, tam o 400 kilkudziesięciu mówić, ale to mamy tak wokół tych 400 osób, które z jakichś powodów nie zostały, prawda, nie znalazły się, no, na listach śmierci, tak, nie zostały zamordowane. Tu powody były bardzo różne, to można by to osobny zupełnie na ten temat program. To nie jest tak, że my nic nie wiemy, dosyć dużo tu wiemy, ale tam były osoby, które no, na przykład właśnie ze względu na to, że one lub ich rodzina były dobrze znane no, w skali światowej, można powiedzieć, i poszły interwencje. One szły głównie z ambasady tu niemieckiej. My się dopatrujemy przyczyny, no, ze względu, że to jest rodzina tak naprawdę arystokratyczna, Czapskich, to tutaj interwencji, która z Rzymu trafiła do Berlinu i tutaj, tak, w wypadku Józefa Czapskiego, no też zresztą, prawda, malarza, pisty, tak, tutaj o nim, więc też przykład artysta, ale oczywiście trudno mówić, że on się znalazł w obozie dlatego, że był malarzem, tak, też pisarzem później opisującym te doświadczenia, on się znalazł, bo był oficerem rezerwy Wojska Polskiego, tak? I to też nie jest tak, że ocalał dlatego, że był malarzem. W jego wypadku można się tych innych powodów tutaj dopatrzeć. Ale przecież Bronisław Młynarski, tak? Również, prawda, oficer, który później zresztą napisał takie wspomnienia i który to jest mniej znany, ale podobnie jak Czapski pewną rolę odegrał w poszukiwaniach no, tych, prawda, tysięcy kolegów, którzy nie zgłosili się do towarzyszy niewoli, którzy nie zgłosili się do armii Andersa, przy czym może bardziej te Czapskiego no, nie doprowadziły do tych wniosków, do postawienia kropki nad i, że oni już na pewno nie żyją, to jak wiemy w jakich okolicznościach się to już ostatecznie wyjaśniło w 1943 roku tak naprawdę, ale Bronisław Młynarski stworzył taki raport i ten w tym raporcie to dosyć wyraźnie, takie sprawozdanie z pobytu w niewoli, to wyraźnie wynikało, że to oni nie żyją. Ale dlaczego tutaj można właśnie w nawiązaniu do pianisty? Bronisław Młynarski no, pochodził z rodziny, prawda, no, zasłużonej muzycznie bardzo. To zresztą w kolejnym pokoleniu to jest rodzina Wojciecha Młynarskiego, wielu tak znanego. Chociaż już może najmłodszemu pokoleniu mniej, ale wielu osobom znanemu. Natomiast no, jego ojciec Emil Młynarski, no to można powiedzieć takim dzisiejszym językiem bardziej, to jest celebryta świata muzycznego tego okresu międzywojennego. Też kompozytor, dyrektor instytucji właśnie kultury, no to bardzo taka osoba znana i tu rzeczywiście związana z tym interwencja mogła zaważyć na ocaleniu Młynarskiego, więc tutaj można powiedzieć te związki z muzyką, nawet jeśli bardziej przez rodzinę niż osobiście akurat tego oficera, podporucznika najpierw rezerwy, później porucznika, zadecydowały o tym, że on ocalał.
Czyli takie przypadki się zdarzały. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. O listach katyńskich mówił pan profesor Witold Wasilewski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.